Chcę wszystkich serdecznie przywitać w tym drogim imieniu Pana i szczególnie tych, którzy dzisiaj ewentualnie po raz pierwszy są tutaj. Niechby nie był to ostatni raz. Ta dama, która tu siedzi z przodu, podała świadectwo, które słyszałem przy stole tutaj w Domu Ludowym, w restauracji. I teraz jest tutaj, Bóg ją poprowadził. I my rzeczywiście jesteśmy przekonani o tym, że dzieci Boże jeszcze są rozproszone we wszystkich ludach, narodach i językach, we wszystkich denominacjach, kościołach i zgromadzeniach. Jesteśmy także przekonani o tym, że, co Jezus powiedział. Moje owce słuchają mego głosu. Nadchodzi ten dzień, w którym to wołanie do wszystkich się rozlega, do wszystkich, których Bóg przeznaczył na zbawienie. I przede wszystkim muszą wyjść ze wszystkich ludów, narodów i języków i stać się ludem Bożym. Wtedy już nie jesteśmy tylko jakimiś obywatelami ziemskimi jakiegoś kraju, ale jesteśmy obywatelami Boga i domownikami, współdomownikami świętych. I Pismo Święte mówi, nasz dom nie jest tutaj, ale tam w górze. I już Abraham mówił, że szuka tego przyszłego miasta z tymi mocnymi fundamentami, murami. Miasta, które Bóg zbudował. Niechby Bóg dzisiaj swoje słowo do tego użył, aby do nas przemówić, aby z nami rozmawiać i równocześnie otworzyć nam zrozumienie na Pismo. Jak ważnym to jest, mogą poświadczyć tylko ci, którym boskie objawienie i zrozumienie na Pismo zostało otwarte. Ludzie, którzy naprawdę przez Ducha Bożego do wszelkiej prawdy są wprowadzani. I nas, którzy dowiedzieliśmy się o tym, co Bóg w tej generacji uczynił, w naszej generacji uczynił, nas cieszy to tym bardziej, że możemy wiedzieć, iż nie wszyscy wielcy ewangeliści z wielkimi programami i często także z wielkimi znakami i cudami, bo tak to było na początku, nie potrzeba być prorokiem, można jak Filip być najprostszym wiejskim czy pustynnym ewangelistą. I gdy się zwiastuje słowo i ludzie słuchają tego i wierzą i w tej wierze i w modlitwie zwrócą się do Boga, wtedy On jest winien i potwierdzić swoje słowo na nich. Niezależnie od tego, jaki ewangelista czy jaki brat to słowo i tą Ewangelię zwiastuje, jeżeli ludzie słuchają tego słowa i uwierzą i zwrócą się do Boga, wtedy On jest wierny i sprawiedliwy. On wysłuchuje ich, zbawia i uzdrawia. To wszystko nie są potwierdzenia jakiegoś ewangelisty. To są potwierdzenia Boże i potwierdzenia słowa, że On ze swej strony dotrzymuje wierności i każdy, kto przychodzi do Niego, nie będzie odtrącony, lecz będzie przyjęty. Z drugiej strony, jak już było to wspomniane, cieszymy się rzeczywiście tym bardziej, że był ten mąż od Boga posłany, który został użyty do tego, aby w tym ostatecznym czasie przed powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa, to wiążące boskie poselstwo ze wszystkimi obietnicami i cały program Boży, cały Boży plan zbawienia jasno zwiastować. I błogo wszystkim, którzy mają otwarte serca i to, co Bóg uczynił, z tym potrzebnym respektem przyjmują. To po prostu do tego należy, aby ludzie to, co Bóg czyni, respektowali, aby wierzyli w to i aby mogli być dalej błogosławieni. I ja musiałem tak rozmyślać o tych mężach Bożych, którzy mieli tą łączność z Bogiem, którzy słyszeli Jego głos. Niektórzy widzieli nawet postać Pana. Na przykład Jakub bojował z Bogiem i to była postać, którą on mógł objąć, pochwycić. I Pan uderzył go w biodro. I ta jutrzenka, poranek, wstał. I ten mąż Boży widział otwarte niebo. Istnieli naprawdę mężowie na ziemi. Ludzie jak ty i ja, którym Bóg się objawił. Pomyślcie o Mojżeszu. Do niego mówił Pan twarzą w twarz. Druga księga Mojżeszowa 33. On mógł nawet tą postać Pana oglądać. I potem słup obłoku i ognia jako widzialna obecność Najwyższego, który mieszka w świetle i jest trawiącym ogniem. Pomyślcie o Jozłem, gdy Pan jako ten wódz, który miał bojować dla Izraela, się mu ukazał i Jozue go zapytał, czy jesteś, czy należysz do nas, czy do naszych nieprzyjaciół? A ten odpowiedział, nie, ale jestem wodzem wojska Pana. Było wiele objawień Pana. Pomyślcie o Manoachu, gdy jego żona mu powiedziała, że miała nadnaturalne odwiedziny, i to go naturalnie bardzo poruszyło, a następnym razem mógł być przy tym. On Panu przyniósł, który do niego mówił, Panu, który do niego mówił, przyniósł ofiarę i przyglądał się, jak on w tych płomieniach, które przyjęły tą ofiarę, trawiły tą ofiarę, jak on do nieba wstąpił. I Pan żyje, On objawia się, On mówi, On działa. I istnieją ludzie na ziemi, którzy to jeszcze dzisiaj mogą poświadczyć. Bóg nie jest tylko Bogiem historii. On jest Bogiem historii zbawienia. Bogiem, który w przeszłości był, który i jest obecny i będzie i na wieki. Musimy więcej liczyć się z tym nadnaturalnym działaniem Bożym i wewnętrznie mieć to nastawienie i wierzyć. Nie prosić, objaw mi się tak czy tak. Bóg to już wie, jak On to ma uczynić, ale ta społeczność i ta łączność, tej łączności z Nim szukać. Dzisiaj, jak prawie każdy raz, będziemy te różne zakresy krótko poruszać. Ciągle znowu rozchodzi się o to, abyśmy oświecili ten czas, w którym żyjemy, abyśmy zwiastowali zbawienie i uzdrowienie, abyśmy to powtórne przyjście Jezusa Chrystusa, które tak blisko jest przed nami, abyśmy tego nie opuścili, abyśmy te religijne, polityczne i światowe wydarzenia także oświecili, aby wszyscy już zauważyli, że wielkimi krokami zbliżamy się do końca. I jak już często mówiliśmy, my żyjemy nie tylko w tym ostatnim czasie, my żyjemy na końcu czasu ostatecznego. I kto chce się obudzić, niech szybko się obudzi. I kto chce być przygotowany, niech się da przygotować. Myślę na to zdanie, które Gorbaczow panu Honeckerowi w wschodnim Berlinie wpisał do księgi gości przy ostatnich odwiedzeniach. Kto przyjdzie za późno, tego ukara historia. On nie wiedział w ogóle, że prawie proroczą wypowiedź uczynił. Kto za późno przyjdzie, kto się spóźni, tego ukara historia. Kilka tygodni potem ten człowiek musiał zauważyć, że on w ogóle nie przyszedł i wszystko było za późno i już go nie było, ale został zniesiony. Drodzy, także w zakresie, przenosząc to na zakres duchowy, jest to ważnym, abyśmy nie przyszli za późno. To słowo za późno jako skład myśli, to nie jest takie straszne, ale może gdy ktoś spóźni się na międzynarodowy lot czy cokolwiek, zauważa się w osobistym życiu, co to może z sobą przynieść, gdy się przyjdzie za późno. I w przenośni na duchowy zakres mamy Mateusza 25 przed oczyma ci jedni. Te jedne były gotowe i weszły z Panem na ucztę weselną, a te drugie przyszły za późno i drzwi zostały zamknięte i wszelkie pukanie nic nie pomogło. Niechby Bóg, jak już często mówiliśmy, niechby Bóg nam to przyłączenie, łączność z Jego działaniem w każdym czasie darował, abyśmy wewnętrznie mogli z tym iść i to ten duchowy rozwój, który jest zborowi przypisany na ostatnie dni, to wywołanie, przygotowanie, aż do zapieczętowania Duchem Świętym, abyśmy naprawdę krok po kroku szli za Panem i nie przyszli za późno w tym duchowym rozwoju, żebyśmy nie zostali w tyle, żebyśmy nie stali gdzieś z boku w niewierze, ale Bogu wierzyli, Jemu ufali i Go naśladowali. Także to opłaci się powiedzieć, tylko tam, gdzie Bóg mógł uczynić początek, tam będzie mógł kontynuować i będzie mógł dokończyć. Tam, gdzie Bóg w życiu człowieka jeszcze nie mógł uczynić początku, tam nie będzie także dokończenia. Nie będzie mogło być dokończenia. Jest napisane, że On, który to dobre dzieło w was rozpoczął, On także go dokończy na ten dzień swego powtórnego przyjścia. Ale ten początek musi być uczyniony. Bez początku nie ma kontynuowania. Bez kontynuowania nie ma dokończenia. My musimy, co dotyczy zwiastowania, musimy wewnętrznie iść ze wszystkim tym, czy to dotyczy proroczej części, czy nauczającej części, czy ewangelizacyjnej części. My musimy to Słowo Boże w ogóle przyjąć i ze serca wierzyć, aby móc być przyprowadzonymi do zgodności i do równego kroku z Bogiem. My wiemy, że żyjemy w bardzo poruszonym czasie i jest wiele nacisku, szczególnie to polityczne zjednoczenie, religijne zjednoczenie i gospodarcze zjednoczenie. Nie trzeba zagłębiać się w szczegóły. My jesteśmy poinformowani o tym najnowszym stanie rozwoju w tych wszystkich zakresach. Ciągle znowu przychodzi nam to główne pytanie. Gdzie znajduje się zbór duchowo w tym rozwoju? Wszystko inne możemy widzieć. Także z samym ludem izraelskim. I niech by było mi pozwolone uczynić tą uwagę. My wiemy, że szczególnie po II wojnie światowej ten powrót do ojczyzny Żydów z całego kraju masowo się rozpoczął, rozpoczął powrót. Ponad 3 miliony z ponad 100 krajów podjęło podróż do ojczyzny swojej i powróciło do kraju obietnicy. Ale są jeszcze niektórzy, którzy nie zrozumieli, jak późno jest na zegarze czasu i dlatego mamy teraz wkrótce, właśnie słyszeliśmy o wszystkich tych ruchach, które powstają i tak dalej. Ale to dzieje się tylko dlatego, że Bóg tego dopuszcza. Dzieje się to dlatego, że Żydzi są jeszcze w tych ludach, którzy muszą powrócić do kraju obietnicy, należą do Izraela. I mnie to nie przestraszyło, co w Berlinie, niedawno w Berlinie i ostatnio we Francji, na żydowskich cmentarzach. To przeraża nas i potrząsamy głowami, ale teraz to pytanie. Po co Bóg dopuszcza wszystkie te rzeczy? Tylko w jednym celu, aby ci ostatni jeszcze szybko swoje walizki spakowali i udali się do kraju, który Bóg im przyobiecał. Bo wiecie dokładnie, ci obaj prorocy, oni nie będą podróżować do Moskwy i nie przyjdą do Curychu i nie polecą do Nowego Jorku. Ci dwaj prorocy, zgodnie z objawieniem, rozdział 11, oni w Jeruzalemie będą mieli swą służbę przez 3,5 roku i wszyscy, którzy przez Boga są przeznaczeni, aby mieli udział w tym zwiastowaniu i w końcu w zapieczętowaniu, muszą być tam, gdzie to Słowo Boże w tym czasie będzie zwiastowane. I to, co mnie bardzo, bardzo dotknęło, to jest ten nowy rozwój w Związku Radzieckim, w tamtejszym. To mnie bardziej niż przeraziło. I gdy to tysiąclecie tam miało miejsce, to jest za nami, tam były transparenty, które były niesione przez tych demonstrantów. Tam było napisane śmierć Żydom, a nam życie. Różne transparenty. Ja mam w biurze u mnie ten odcinek z gazety. Ja to czytałem i moje całe ciało zaczęło drżeć. Całkiem otwarcie, w łączności z rosyjsko-ortodoksyjnym kościołem. Tam jest maszerowane. Tam Żydzi są otwarcie atakowani tymi transparentami. Podobnie jak w III Rzeszy. A więc są także tacy jeszcze w tamtejszym Związku Radzieckim, aby, że oni muszą spakować szybko swoje walizki, aby iść tam, gdzie należą. Nie potrząsajmy głowami nad tym, ale powiedzmy, Panie, Ty wiesz, dlaczego to się dzieje. Dlaczego to tak musi być? W każdym razie, ze wszystkim, co tak się dzieje, jest także powiązany cel i sens, szczególnie z ludem izraelskim, z dziećmi Izraela. I także to może być raz głośno i wyraźnie wypowiedziane. Kto nie miłuje Żydów, nie może miłować Boga. To było wolna, suwerenna decyzja Boża, gdy wybrał i pobłogosławił Abrahama, Izaaka i Jakuba i powiedział, W Tobie będą błogosławione wszystkie pokolenia ziemi, i będę Cię błogosławił, i Ty będziesz błogosławieństwem. I Bóg powiedział: tak niezliczone jak gwiazdy na niebie i piasek na plaży, będzie Twoje potomstwo. I aby nam to wybranie przedstawić przed oczy, czytamy w Starym i Nowym Testamencie, że Bóg temu wybranemu ludowi izraelskiemu ten kraj darował, kraj obietnicy. I kto to wie, ile ludów w tym kraju było wytępionych, aby ludowi izraelskiemu ten kraj darować? Dokładnie 7. I one wszystkie zostały po imieniu nazwane. W tym nie ma żadnej nieprawości. To ukazuje nam tylko, że ludzie, którzy nie wierzą w to, co Bóg czyni i nie przyjmują tego, oni nie mają trwałej wartości. Co nam śpiewacy, co nam chór śpiewał? Tylko ten, kto z Boga jest zrodzony. Człowiek, który nie otrzyma włożonego celu i sensu w swoje życie, kim jest wtedy? Czym jest? Ma niewiele dni i lat, a co potem? W sądzie ostatecznym przyjdzie przeklęcie, i co potem? Wtedy i piekło, i królestwo śmierci będzie wrzucone do morza ognistego. I wtedy można rzeczywiście wszystkich niewierzących zapytać, naprawdę zapytać, czy życie wtedy się opłaciło. Życie opłaciło się tylko wtedy, gdy Bóg wieczny sens włożył. W innym wypadku pozostaną ludzie jak bydło na łące, tylko z tą różnicą, że powinni być porządniejsi, czy tym są, to nie wie się, nie można zawsze powiedzieć. Ważnym jest, żebyśmy i w tym widzieli, co znaczy wybranie i Boże przeznaczenie. Brat Kupfer tu siedzi, brat Rus siedzi tutaj. My, jako mała grupka, mieliśmy taką okrężną podróż, wiecie, Heilbronn, Nürnberg, Salzburg. To były dni, których nie zapomnimy. Ja od dobrych 10 lat niektórych nie widziałem i teraz mogłem ich znowu zobaczyć. Od lat nie dożyłem tak wiele uścisków dłoni i objęć młodych i starszych, tak jak w ostatnich dniach. Byłem bardzo szczęśliwy. Cieszyłem się, że Bóg przyprowadził ludzi z powrotem, którzy poszli swoimi drogami. My wierzymy, że Pan na końcu wszystko wyprostuje. Ale co chciałem powiedzieć, to jest następujące. Brat i siostra Kupfer poszli na spacer do winnicy w Heilbronn i pewna dama szła na spacer ze swym pieskiem i tam zaczęli rozmawiać z nią i ta dama powiedziała: ten pies będzie w niebie. I tak jak brat Kupfer jest, zapytał natychmiast: a pani? A pani? Wiecie, ta kobieta była zatroszczona o to, aby jej jamnik z Atanasiusem i z tymi wszystkimi, i Bonifacius i ci wszyscy, mówiła, że będzie ten jamnik tam z Bonifaciusem i z tymi wszystkimi rzymskokatolickimi świętymi i tak dalej. Tak mówiła. A potem brat powiedział: a pani tam będzie? I gdy rozmowa się miała rozwinąć, ona po prostu wzięła nogi za pas i uciekła. Drodzy, Bóg chce nas użyć, chce przyprowadzić do porządku nasz rozum. Zwierzęta, gdzie należą, mają swoje miejsce. I my czytamy nawet u Rzymian w rozdziale 8, że całe stworzenie wzdycha i oczekuje objawienia się dzieci Bożych, bo zostało pociągnięte na zgubę, z człowiekiem, który został w zgubę wciągnięty. I całe stworzenie będzie miało udział w cudownym uwolnieniu, które Bóg da. Wtedy baranek i lew będą razem się paść i wół z niedźwiedzicą będzie razem. Możecie przeczytać w Piśmie Świętym. I przy dziurze, gdzie wąż mieszka, będzie się dziecko bawiło i tak dalej. Szatan będzie związany na 1000 lat i wszystko będzie w pokoju i spokojnie będzie się działo tu na ziemi. Ale ta myśl musi być tutaj dokończona szybko. Bóg po prostu tak poprowadził, dlatego że jest wieczny. Dlatego musi człowiek to wieczne przeznaczenie otrzymać, aby w ogóle móc mieć udział w tym, co Bóg ma w zamiarze na wieczność. Dlatego musimy się do Niego nawrócić, do Niego się zwrócić. Dlatego przychodzi Duch Boży ponad nas i następuje pokuta, żałość, prawdziwe nawrócenie, które idzie przez znowu zrodzenie, odnowienie, aż do napełnienia Duchem Świętym. I że tak nosimy to boskie życie w nas i zostaliśmy uwiecznieni jako synowie i córki Boże. Ludzie, którzy to wieczne życie, tego wiecznego życia nie przyjmują do siebie, nie będą mogli mieć wiecznego przeznaczenia. Kto mógłby mi powiedzieć, co człowiek bez Boga miałby czynić w wieczności? Jaki sens ma mieć jego życie i on sam? W ogóle żadnego. I czegoś takiego nie ma. Ludzie, którzy będą żyli na wieki, oni to wieczne życie przez wiarę w Jezusa Chrystusa otrzymali. Według słowa Pisma, kto wierzy w Niego, ma żywot wieczny. I przeszedł ze śmierci do żywota. I także to miejsce Pisma z Jana, z listu Jana. Kto ma Syna Bożego, ten ma wieczne życie. A kto Syna nie ma, ten nie ma także żywota. Niechby te słowa nam wszystkim padły do serca. Nie smućmy się z powodu tych, którzy nie chcą. Bóg nikogo nie zmusza, ale miejmy tą miłość Bożą i wiarę w naszym sercu, że Bóg jeszcze wielu wywoła i zbawi. Cóż więcej pragnęlibyśmy, aby jeszcze kilka milionów było przyprowadzonych do Pana? Gdyby Bóg dał sobie samemu tą dziesięcinę z ludzkości, to byłaby wspaniała rzecz. To byłaby grupa i trzoda, z którą można by dać się pokazać. On sam wie, ilu ich będzie. Ale nawet to słowo, które zostało zwrócone do Abrahama, pozwala nam przypuszczać, że nie będzie to kilkaset czy kilka tysięcy, ale tak niezliczona będzie ilość jak gwiazda, jak gwiazdy na niebie i piasek na wybrzeżu. Będzie Twoje potomstwo. Ja już to mówiłem, ta śmierć krzyżowa naszego Pana i Zbawiciela na Golgocie się opłaciła. On powiedział, gdy będę wyniesiony, podniesiony, uniesiony z ziemi, wtedy wszystkie rozproszone dzieci Boże pociągnę do siebie. On jeszcze dzisiaj pociąga, On woła jeszcze dzisiaj. On chce ułaskawić i ułaskawi wszystkich, którzy do Niego przychodzą. Przeczytajmy kilka miejsc Pisma, także w spojrzeniu na ten temat, że który ciągle znowu rozpatrujemy, temat czasu końca, temat Bożego posłania i powołania. I wiemy, że zbór żywego Boga nie jest prywatną sprawą jakiegoś kaznodziei, czy jakiegoś ewangelisty, czy jakiegoś zboru samego jako organizacji. Ta rzecz ze zborem To nie jest jakaś prywatna rzecz jakiegoś człowieka. To jest zbór żywego Boga. I gdy Pan w tym zborze różne służby postanowił, darował, wtedy chcemy je respektować. I to błogosławieństwo, które On swojemu zborowi przez to daruje, chcemy wdzięcznie z całego serca przyjmować. Ja chciałbym z Ewangelii Jana z 13 rozdziału przeczytać wiersz 20. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto przyjmuje tego, kogo poślę, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, kto mnie posłał. My w Starym Testamencie mamy do czynienia z prorokami, których Pan posłał, i w Nowym Testamencie mamy tę obietnicę, że On pośle. Łukasza 11, wiersz 49, tam jest napisane. Dlatego też i mądrość Boża powiedziała, poślę do nich proroków i apostołów, a z nich niektórych będą zabijać i prześladować. I tak dalej. Większość wierzących w tych różnych zakresach i ugrupowaniach popełniają bardzo straszny błąd w myślach. Im Słowo Boże staje się pułapką, dlatego że oni na jeden temat nie biorą wszystkich miejsc Biblii, które należą do tematu. Kto na przykład słyszy, że Bóg w naszej generacji posłał proroka, wtedy oni jeszcze to pozostawiają tak, jak to jest. Bo jeszcze niektórzy uważają siebie samych za proroków. Ale gdy potem się zmieni to imię męża Bożego, wtedy ukazują człowiekowi, odwracają się od człowieka, inni swe argumenty przytaczają, każdy w swój sposób. I wszystko bazuje na tym, głównie, że Hebrajczyków 1, wiersz 1 nie rozumieją właściwie. I w tym tekście rzeczywiście nie jest mowa o nowotestamentowej epoce, ale o tym, co Bóg przed czasy uczynił. Chciałbym to przeczytać. Hebrajczyków, pierwszy rozdział od wiersza pierwszego. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ostatnio u kresu tych dni przemówił do nas przez Syna. Rozumiecie to sformułowanie? Po tym, gdy Bóg wielokrotnie, dawnymi czasy, a więc w przebiegu Starego Testamentu, aż do proroka Malachiasza, który 400 lat przed Chrystusem żył, Bóg przed czasy przemawiał wieloma sposobami przez proroków. I potem dał odpowiedź w Jezusie Chrystusie naszym Panu, Synu Bożym. Ale dokładnie tak samo dla nowotestamentowego okresu czasu są te służby dla zboru zarządzone, zostały zarządzone. 1 do Koryntian 12, wiersz 28, Efezjan 4, wiersz 11. I tych wiele miejsc, które to poświadczają i opisują, aż do tego cudownego miejsca w liście do Efezjan, gdzie Paweł jasno i wyraźnie nowotestamentowych proroków i apostołów tutaj myśli. Efezjan 3 rozdział od wiersza 4 i także 5 wiersz. 4. Czytając to, możecie zrozumieć moje pojmowanie tajemnicy Chrystusowej, która nie była znana synom ludzkim w dawnych pokoleniach, a teraz została przez Ducha objawiona Jego świętym apostołom i prorokom. Uwielbione niech będzie imię Pańskie. Nie już przed setkami lat, ale tak jak teraz, a więc obecnie. nie już w Starym Testamencie, ale teraz, w Nowym Testamencie, jak to teraz Jego świętym apostołom i prorokom zostało objawione. Ja specjalnie mówiłem o tym, że Pan się objawił niektórym w widzialny sposób i także po zmartwychwstaniu w Nowym Testamencie poświadcza to Paweł w 1 do Koryntian 15. Ilu Pan jako zmartwychwstały się ukazał, a więc nie tylko garstce albo tym 12, ale więcej niż 500 braciom naraz. I potem on mówi na końcu, w końcu i mi się objawił. Możecie to przeczytać w pierwszym liście do Koryntian 15 rozdział od wiersza 8. A w końcu po wszystkich ukazał się i mnie jako poronnemu płodowi. My wierzymy temu świadectwu tych, którzy zostali uprzywilejowani i mogli być naocznymi świadkami i słyszeli to, widzieli, co Bóg na ziemi czynił. Wierzę świadectwu tych obu, którzy szli w drodze do Emaus i o tym rozmawiali, co wtedy się działo, co się stało i że Pan z nimi rozmawiał i błogosławił ich i otworzył ich zrozumienie na Pismo. I gdy do tego całego tematu z prawdziwym sercem poświadczymy, że i w naszej generacji był prawdziwy, pokorny mąż Boży, wtedy my przecież go nie głosimy, nie stawiamy go w punkcie centralnym wydarzenia czy zwiastowania, ale Bogu tylko oddajemy chwałę i cześć i jesteśmy wdzięczni, że On się jako żywy poświadczył. Ja nie wiem, czy wam kiedykolwiek tłumaczyłem to kazanie, w którym brat Branham kilka swych bezpośrednich przeżyć z Panem opisuje. Ja w ostatniej broszurze, którą z pewnością otrzymaliście, jeżeli nie, to będą jeszcze egzemplarze leżeć do dyspozycji tam na stole. Ja nie jedno tam zmieniłem, ale jeszcze wiele także nie. Gdy rozmyślałem o tym, co Pan tak uczynił, przyszło mi na myśl, w jaki sposób Pan rzeczywiście w cielesnej postaci, tym razem nie w słupie ognia czy obłoku, ale w cielesnej postaci na polu pszenicy znajdował się i wiatr powiewał. Brat Branham widział go i Pan spoglądał w bok i gdy brat Branham wypowiedział to imię Jezus, wtedy Pan spojrzał na niego, zwrócił się do niego i obie swe ręce, swe ramiona wyciągnął do niego i spoglądał na niego. Brat Branham opowiada to tak, z takim głębokim poruszeniem wewnętrznym i powiedział, że po prostu upadł z wrażenia tego przeżycia i powiedział, nie ma żadnego najlepszego nawet artysty, który by te rysy twarzy Pana mógłby jakoś namalować. Oblicze, twarz, jak gdyby przed nim cały świat cicho stał. I z drugiej strony wyraz twarzy pełen miłości, jak gdyby chciał wszystkich w miłości przyjąć. Ja wierzę w to. Gdy mianowicie anioł pański, który także kilka razy przyszedł do brata Branhama, raz do pokoju hotelowego i to jest zawsze to piękne, że ten mąż Boży mógł dokładnie powiedzieć, kiedy się to stało, w jakim związku, w jakim mieście, czy to pod gołym niebem, czy w domu i tak dalej. To jest zawsze to piękne. I gdy kilka razy się to słyszało na różnych kasetach, zawsze to samo sprawozdanie, ale anioł pański rzeczywiście ciągle znowu się ukazywał, gdy wyjątkowe rzeczy musiały być powiedziane przez Boga, od Boga. Wtedy do niego mówił i brat Branham uczynił tą wypowiedź: w dniu sądu zobaczycie, że anioł pański nie stał nawet dwie stopy oddalone ode mnie. Wiecie, gdy mąż Boży tej wielkości i tego stopnia jest posłany, wtedy nie mamy z tym mężem do czynienia, ale z Bogiem, który go powołał, który go wyposażył, który go posłał. Wy, którzy tutaj w Zurychu byliście na tym stadionie i którzy byliście w Karlsruhe, co widzieliście wtedy? Każdy tłumacz, obojętnie gdzie na całym świecie, stał zawsze z lewej strony brata Branhama. Ani raz nie pozwolił, aby tłumacz stał z jego prawej strony. On wiedział, gdy rozpocznie się zgromadzenie uzdrowieniowe, gdy ujrzycie ten film z Waszyngtonu, wtedy on powiedział: ja czekam na coś. Przypominacie sobie? Powiedział: czekam na anioła pańskiego. I nagle widzi się, fizycznie widzi się, że coś się dzieje. I potem on mówi: teraz on jest tutaj na tej platformie. Stał bezpośrednio obok niego i każdy wie, co znaczy to pojęcie angielskie dwie stopy. Stopa ma dwa cale i możecie sobie obliczyć, stopa jest tak długa. A więc anioł pański stał bezpośrednio obok niego i mówił mu to, co miał do tych wizji, które widział, danemu człowiekowi miał powiedzieć. Czy zrozumieliście to? O tak. To była wyjątkowa służba, której żaden człowiek nie może zimitować. Przebaczcie, że to tak mówię, ale pewna ewangelistka w Jeffersonville, i ta dama przyszła do brata Branhama i powiedziała: to, co ty potrafisz, to także ja potrafię. I brat Branham powiedział: proszę bardzo. I potem, jak on sam powiedział, była tylko wielka klapa z tego. Nie, nikt tego nie może. Żaden Paweł, żaden Piotr, żaden Branham, nikt. Chyba że jest przez Boga do tego przeznaczony i powołany i postanowiony. Imitatorów nie potrzebujemy. Naturalnie istnieją. Oni muszą istnieć, aby pismo się wypełniło, jak Janes i Jambres wtedy sprzeciwili się prorokowi Mojżeszowi w tym, że te same rzeczy próbowali czynić, tak samo i w ostatecznych dniach to będzie, że mężczyźni i kobiety, w ogóle ludzie ze spaczonym umysłem w ten sam sposób będą się zachowywać, ale ta imitacja, to każdy rozumie, że to nie jest oryginał. Z każdej imitacji możemy zrezygnować. My potrzebujemy tego Bożego oryginału i z łaski go otrzymaliśmy i jesteśmy Panu wdzięczni za to. Gdy wierzymy, że Pan się Jakubowi, Izakowi i Abrahamowi i Mojżeszowi i Manoachowi i że ciągle znowu się objawiał i także w Nowym Testamencie potem, to nas cieszy, że możemy to wiedzieć i że ten zmartwychwstały się objawił. Czy on nie powiedział: świat już mnie nie widzi, tylko jeszcze mała chwilka i mnie już nie ujrzy, ale wy będziecie mnie widzieć. Jezus Chrystus ten sam, on ciągle jeszcze jest tym zmartwychwstałym. On nie jest związany w czasie i na miejscu. On dzisiaj może przechadzać się między naszymi rzędami. On może dzisiaj do nas mówić. On może dzisiaj błogosławić i dzisiaj ratować i uzdrawiać. I teraz pytam się was, gdy on dzisiaj to między nami może uczynić, gdzie on jest? Wtedy dzisiaj jest między nami, bo gdyby go nie było między nami, nie mógłby tego wszystkiego uczynić. Gdyby on nie był obecny wtedy, gdy ty i ja słyszeliśmy Słowo Boże, aby nas wyratować, wtedy i dzisiaj bylibyśmy jeszcze zgubieni. Zgadza się czy nie? On musi być obecny, aby móc uczynić to, co on przyobiecał. O, żeby nam się powiodło przez łaskę Bożą wierzyć w bezpośrednią obecność Bożą. I wtedy, gdy go nie widzimy, bo to on powiedział, ty wierzysz, dlatego że mnie ujrzałeś, ale błogosławieni ci, którzy nie widzą, pomimo to wierzą. Wiecie, Tomasz był człowiekiem, który chciał być całkowicie pewien. Nie wystarczyło mu to, co mówili inni. Ja nie nazywam go niewierzącym. Ja nazywam go porządnym. On chciał swemu własnemu świadectwu dać tą dynamikę. Oni go widzieli. Ja też go chcę ujrzeć. Ja nie wierzę tylko dlatego, że to mówią. Oni tego dożyli. Ja chcę tego także dożyć. Czy także i nam się tak nie powodzi? Gdy słyszymy świadectwa innych, wtedy wzrasta w nas to pragnienie, abyśmy mogli także uczynić przeżycie z Panem. Gdy inny mówi, to i to dożyłem, co się wtedy dzieje? Wtedy nie jest zazdrość czy coś podobnego, ale wtedy jest to pragnienie. Ach, Panie, to chciałbym, tego chciałbym także dożyć. Tego chciałbym także mieć to. Pobłogosław mnie w ten sam sposób. Tak to było wtedy z Tomaszem. Pan się mu objawił. Czyżby Pan nam wszystkim nie miał się objawić, nawet gdy to jest tylko w duchu? Ja wierzę, że On to już uczynił i mocniej to będzie czynił. Możemy liczyć się z czymś więcej dla zboru żywego Boga. To jeszcze nie jest wszystko, co Pan ma w zamiarze uczynić. W Ewangelii Jana jest napisane to znane słowo w 20 rozdziale 21 Jana. Ewangelia Jana, rozdział 20, wiersz 21. I znowu rzekł do nich Jezus, pokój wam, jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Rozchodzi się po prostu o to, abyśmy w tych dniach tą pełną Ewangelię zwiastowali i do tej pełnej Ewangelii należy każda obietnica, którą Bóg nam w swoim Słowie darował. Także ta, oto poślę wam proroka Eliasza, zanim ten wielki i straszny dzień Pański nadejdzie. W piątek wieczór mieliśmy to zgromadzenie w Nürnberg, i nie wiem, kto, jak to się stało. Ja poszedłem do przodu bez żadnego miejsca Biblii przygotowanego i te miejsca Biblii zostały potem policzone. I w 2 godzinach i 20 minutach 74 miejsca Biblii przeczytaliśmy. I ludziom ukazaliśmy, co Bóg wszystko powiedział. I ci, którzy tam byli, po prostu powiedzieli, to była wyjątkowa rzecz, którą Bóg nam w tym wieczór darował. Drodzy, to Słowo Boże jest pełne. To nie są tylko 2-3 miejsca, których by mieliśmy kurczowo szukać i może jeszcze dopasowywać. Nie. Cała Biblia jest pełna i można przechodzić od tematu do tematu, od rzeczy do rzeczy. I nie potrzebujemy w ogóle szukać. Biblia, wystarczy otworzyć Biblię i odpowiedni tekst przeczytać. I jesteśmy naprawdę wdzięczni za to, że ten czas, w którym żyjemy, mogliśmy rozpoznać to Boże poselstwo. Nic nowego. To stare stało się, to nowe, to stare zostało na nowo na świeczniku postawione. I wspaniałym jest, że wszyscy, którzy są posłani od Pana, mogą powiedzieć, co On sam powiedział w Ewangelii Jana, w 7 rozdziale u Jana 7, Od wiersza 16 jest napisane: Na to odpowiedział im Jezus, mówiąc: Nauka moja nie jest moją, lecz tego, który mnie posłał. Jeśli kto chce pełnić wolę Jego, ten pozna, czy ta nauka jest z Boga, czy też ja sam mówię od siebie. Kto od siebie samego mówi, ten szuka własnej chwały, ale kto szuka chwały tego, który go posłał, ten jest szczery i nie ma w nim nieprawości. Nauka Pawła była nauką Chrystusa. Nauka Chrystusa była nauką Bożą. I gdy Jan pisze, kto nie przynosi tej nauki z sobą, tego nie przyjmujcie. I on wiedział, że jeżeli to nie jest Boża nauka, wtedy to jest strata czasu w ogóle przysłuchiwać się temu, co tam jest mówione. I żeby boską naukę móc zwiastować, trzeba wpierw być przez Boga sam pouczonym i siedzieć u stóp Jezusa i jak móc powiedzieć, jak Paweł, ja tą Ewangelię zwiastowałem nie według rodzaju ludzkiego, nie otrzymałem to od żadnego człowieka, ani nie nauczyłem się w jakiejś lekcji, ale przez objawienie Jezusa Chrystusa to otrzymałem. Tak, to ci prorocy w Starym Testamencie przez objawienie otrzymywali, apostołowie w Nowym Testamencie. I dlatego oni byli absolutnie pewni tego, że się to zgadza, że nie jest to ludzkie, ale Boże Słowo. I to samo dotyczy naszego umiłowanego brata Branhama. Nie złośćcie się, gdy to imię kilka razy tutaj zmieniam. Jak często jest nazywany Billy Graham w tych różnych kościołach i wolnych kościołach, żaden człowiek nie mówi ani słowa. I gdy Oral Roberts jest oklaskiwany, wtedy żaden człowiek się nie denerwuje. I można by całą listę tak zwanych wielkich osobistości tutaj wyliczyć. Żaden człowiek się nie gorszy. Wręcz przeciwnie, oni wszyscy przytakują, kto ma kapelusz, zdejmuje go i myśli się, że ta sprawa jest piękna. Ale tak piękna ona wcale nie jest. Tak jak się to ludziom wydaje. Piękna jest dopiero wtedy i właściwa, gdy mąż od Boga posłany z Bożym poselstwem na podstawie Bożego powołania i posłania to słowo przez objawienie zborowi może przynieść, aby to tak, mówi Pan, znowu znalazło wstęp, aby temu były otwarte drzwi. Były otwarte drzwi. Te wielkie programy nie mają miejsca i jak powiedziałem już przedtem, ta sprawa ze zborem Pana, naszego Boga, nie jest prywatną sprawą jakiegoś ewangelisty. Czy zrozumieliście to? To nie jest prywatną rzeczą organizacji. Jezus powiedział, ja chcę budować mój zbór, a bramy piekieł go nie przemogą. I on przyobiecał, że on w tym zborze postanowi apostołów, proroków i te służby. I to są przez Boga postanowione służby ku zbudowaniu ciała Jezusa Chrystusa, bez których nie może być dokończenia. To jest napisane u Efezjan 4. Poza tym jest to cudowne w związku z tym w niebo wstąpieniem naszego Pana, które teraz właśnie w czwartek świadomie obchodziliśmy i wspominaliśmy na to. Nasz Pan wstąpił do nieba i On przyjdzie znów, aby zabrać nas do siebie. Pozwólcie mi te wiersze z Efezjan z czwartego rozdziału przeczytać. Mianowicie od wiersza 7. Właściwie trzeba by już czytać 5 wiersz także. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. A każdemu z nas dana została łaska według miary daru Chrystusowego. Dlatego powiedziano, wstąpiwszy na wysokość, powiódł za sobą jeńców i ludzi darami obdarzył. A to, że wstąpił, cóż innego oznacza, aniżeli to, że wpierw wstąpił do podziemi? Ten, który wstąpił, to ten sam, co i wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami. I teraz ten powód, dlaczego? Aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Czy zauważyliście? Gdy Bóg daruje służbę dla uniwersalnego zboru, dla ogólnie dla zboru, wtedy ta służba ma służyć ku zbudowaniu wszystkich członków, które także do służby są stawiane. Czy zrozumieliśmy tą część? Aby przygotować świętych do dzieła posługiwania. Nie wystarczy nam, żebyśmy Panu dziękowali za brata Pawła i za brata Piotra i brata Jakuba i kimkolwiek wszyscy byli. Oni mieli służbę i ta służba była błogosławieństwem dla całego zboru. Wszyscy z tego profitowali, czy korzystali. Wszyscy byli włączeni w błogosławieństwa Boże. Tak samo musi to teraz być. Nie wystarczy, żebyśmy tą służbę podziwiali i Panu za to dziękowali. Teraz musi przez tą służbę nam być służone, abyśmy jako zbór, ja przeczytam to jeszcze raz, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania. Pytam się was, czy Paweł mógł być we wszystkich zborach, czy Piotr mógł być we wszystkich zborach, czy mógł jakiś mąż Boży wszędzie być? Nie, to się nie da. Ale ta służba, którą Bóg mężowi daruje, jest dla wszystkich świętych, aby byli przygotowani do dzieła posługiwania, czy dzieła służby zborowi, którą Pan chce przez nich czynić. To dziwić się z tego, że Bóg przez jednego uczynił, to nie wystarczy. I jak wtedy ludzie zasiadali na mównicy Mojżesza, jak Pan powiedział, ci nauczeni w piśmie usiedli na mównicy Mojżesza, to nie wystarczy także, nie? Żeby teraz ludzie siadali na mównicy Branhama, to nie wystarczy. Dopiero wtedy umiłowani bracia i siostry, przyjaciele, dopiero wtedy, gdy my jako zbór będziemy uzdolnieni do wykonywania służby posługiwania, która nam została przekazana, dopiero wtedy jesteśmy w pełnym posiadaniu błogosławieństw, które Bóg nam przez tą służbę darował. Czy zrozumieliście to? Ja myślę, to było trochę słabo z tym echem. Wiem, że długie zdanie jest trudno do zrozumienia. Trudne. Ale Pismo Święte mówi wyraźnie. Te służby są wyliczane i potem jest powiedziane, aby przygotować świętych do wykonywania służby posługiwania ku zbudowaniu, do budowania ciała Chrystusowego. Niechby przez Boga darowana służba nam wszystkim posłużyła ku błogosławieństwu. Niechby zbór przez to dożył swego własnego odnowienia, zbudowania i odnowienia. I niech być my, jako ci święci Pana, naturalnie możemy się tak określać. To słowo święty znaczy przez Boga wyjęty, odłączony, powierzony, poświęcony do pewnego celu. On uświęca nas w swojej prawdzie, którą przyjęliśmy i Jego słowo jest prawdą. Pan będzie miał zbór święty, bez plam i zmarszczek. I kto zna Biblię naprawdę, ten wie, że jest napisane, że my raz na zawsze już zostaliśmy uświęceni. On się dla nas uświęcił. Możemy z Jana 17 i z Hebrajczyków przeczytać. Czytam to z Hebrajczyków, bo tutaj bardzo przekonująco jest to napisane. Z Hebrajczyków, 9 rozdział, nam znane słowo. Listy Hebrajczyków można poza tym ciągle znowu czytać. Tu jest napisane. Mam nadzieję, że widzę to właściwe miejsce. Czasami sobie to podkreśliłem. Kto z was to miejsce ma? To miejsce raz na zawsze uświęceni. Że on poza obozem wyszedł, poza obóz, aby nas uświęcić. Ale myślę, ten szczególny wiersz, gdzie jest napisane, tutaj jest naturalnie, 10 rozdział, Hebrajczyków 10, wiersz 10. Hebrajczyków 10, wiersz 10. A mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Uświęceni. Spoglądajcie, zobaczcie, zbawienie jest dokonanym przez Boga dziełem. Jesteśmy zbawieni, wykupieni, nam zostało przebaczone. My, ale musimy te rzeczy, które Bóg nam darował i przygotował, przyjąć, aby to jako osobiste przeżycie móc doświadczyć, dożyć. Powróćmy teraz z powrotem do tego, że przez Boga postanowiona służba jest po to, aby przygotować świętych do służby posługiwania. Niechbyśmy my wszyscy, którzy zostaliśmy uprzywilejowani do słuchania słowa, niechby On naprawdę dał nam zdolność, abyśmy tą część, która nam została powierzona, abyśmy ją także mogli wykonywać tak, jak mężowie wykonywali swą służbę, którzy byli posłani od Boga. Czy możecie wierzyć, że Bóg jeszcze dla nas jako zboru ma posłanie? Bóg ma jeszcze posłanie dla nas jako zbór. I gdy jesteśmy członkami w Jego ciele, wtedy mamy być uczynieni zdolnymi, aby w tym samym duchu, w tej samej mocy tą służbę wykonywać, tak jak Pan, którą Pan tym pojedynczym członkom przekazał. Myślę, że to jest u Rzymian 12, o tym mowa, że te służby odpowiednio będą wykonywane. Rzymian 12 od wiersza 3. Powiadam bowiem każdemu spośród was mocą danej mi łaski, by nie rozumiał o sobie więcej niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. Jak bowiem w jednym ciele wiele mamy członków, a nie wszystkie członki tę samą czynność wykonują, tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie. A z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. A mamy różne dary według udzielonej nam łaski. Jeśli dar prorokowania, to niech będzie używany stosownie do wiary. Jeśli posługiwanie, to w usługiwaniu. Jeśli kto naucza, to w nauczaniu. Jeśli kto napomina, to w napominaniu. Jeśli kto obdarowuje, to w szczerości. Kto jest przełożony, niech okaże gorliwość. Kto okazuje miłosierdzie, niech to czyni z radością. Moglibyśmy także do tego tematu jeszcze niektóre miejsca Biblii przeczytać. To ciało Pana składa się z wielu członków i gdy Bóg bierze jednego członka i szczególnie go postawi na błogosławieństwo, wtedy cieszy się całe ciało z tego, dlatego że jesteśmy członkami w tym samym ciele. I co dzieje się z ręką? Z tego cieszy się całe ciało. Co widzi oko, jest ku dobremu dla całego ciała. Cokolwiek się dzieje w ciele, to dzieje się od Boga dla całego zboru, który tworzy Jego ciało. Podsumujmy to na dzisiaj. My żyjemy w tych ostatecznych dniach, na końcu czasu końca. Widzimy, co w zakresie politycznym się dzieje, co w gospodarczym i religijnym zakresie się dzieje. To wszystko widzimy. Teraz w nas wzrasta wielkie pragnienie, mianowicie to wołanie jeszcze raz. Jeszcze raz, o Panie, jeszcze raz porusz niebo i ziemię. Czy możemy być całkowicie spokojni czy zadowoleni, gdy wszystkie te inne rzeczy widzimy w tak szybkim rozwoju? Czy możemy być zadowoleni z tym, gdy możemy powiedzieć, tu pismo się wypełniło, tam się wypełniło? Prawdziwie radować się będziemy dopiero wtedy, gdy będziemy mogli powiedzieć, teraz te obietnice między nami się wypełniły. I Bóg się nam objawił. Naturalnie cieszymy się, dlatego że rozpoznajemy we wszystkich tych rzeczach, że czas nie tylko jest bliski, ale bardzo bliski, bardzo się przybliżył, ale z drugiej strony mamy naprawdę tą lekcję z dzisiaj wziąć. Bóg posyła swoich sług i gdy teraz możemy spojrzeć, czy powiedzieć coś odnośnie tego szczególnego, tej szczególnej służby w naszej generacji, wtedy Bóg posłał wielkiego proroka. Nie dlatego, że cieszymy się z tego, także to, ale nie, że dziwimy się tylko z tego, co Bóg czyni, to także, ale żebyśmy rozpoznali, jaki sens i cel ta służba dla zboru ma. Po pierwsze, to wywołanie. Po drugie, korektura, biblijna korektura, aby w tej nauce wszystko, co fałszywe, czy wszelki stary zakwas był usunięty i żeby Pan znowu doszedł do słowa i swego prawa. A więc wywołanie, pouczenie, przyprowadzenie do porządku i potem naturalnie także całe przygotowanie aż do tego punktu, że my wszyscy przez Pana będziemy pobłogosławieni. My w tej wspólnej podróży tutaj mówiliśmy o tym późnym deszczu, który miał przyjść, o duchowym wzroście i ja po prostu tak pomyślałem o tym, gdzie i kiedy nastąpi prawdziwy wzrost. Wtedy, gdy deszcz spadnie i słońce zaświeci, wtedy możemy prawie widzieć, jak trawa rośnie i słyszymy to. Czasami trudzimy się, pytamy się o nasz duchowy wzrost. Ja mówię wam, Bóg może to przez noc darować. Nie bądźcie przygnębieni i zrozpaczeni. to ten właściwy wzrost przyjdzie po bardzo mocnym deszczu. I Bóg nam ten późny deszcz przyobiecał. Bóg to odnowienie przyobiecał. Zbór nie będzie obiektem szyderstwa, ale Bóg się jeszcze w nim objawi. To nie będzie na hańbę, ale dla błogosławieństwa dla wszystkich, którzy jeszcze będą wywołani. I gdy tą służbę, którą Bóg dał, całkowicie przyjmiemy, wtedy Pan i to, co z tym jest związane i po co właściwie ta służba miała być, ten sens i cel wtedy w całym zborze objawi, będzie objawiony. I my możemy z przekonania powiedzieć, ta nauka Pawła była nauką Chrystusa. Nauka Chrystusa była nauką Bożą. Nauka brata Branhama i jego poselstwo było poselstwem Chrystusa. Jest poselstwem Bożym. I to całkowicie w pełni przyjęliśmy. Innego poselstwa nie ma. Jan pisze w pierwszym rozdziale, co było od początku, co słyszeliśmy, co oczami naszymi widzieliśmy, na co patrzyliśmy, czego ręce nasze dotykały, o słowie żywota. To zwiastujemy wam. I co od początku było, to musi być i na końcu. Ja nie mogę inaczej. Ja liczę po prostu się z tym, że ten koniec będzie jeszcze wspanialszy niż był początek. Wtedy tylko ograniczone właśnie w Jerozolimie, a teraz na całym świecie, między ludem Bożym, po raz ostatni Bóg się objawi i Jego miejsce objawienia, Jego miejscem objawienia jest zbór, który jest podwaliną i filarem prawdy i ma prawo do egzystowania tu na ziemi. Gdzie ma się Bóg objawić? We wszystkich tych kłamliwych budowlach, gdzie ludzkie nauki panują? Bóg chce swą świątynię oczyścić. On chce wszystko uporządkować. I potem tą świątynię, którą jest Jego zbór, wypełni swą chwałą, nowym potężnym życiem i wyposaży swoją mocą. Mocą z wysokości. Radujcie się z tego już teraz, tak jak wszystko inne się teraz wypełnia. Ja chciałbym na koniec jeszcze powiedzieć, pewien brat w Salzburgu zapytał mnie wczoraj o to, dlaczego jeszcze nie zmieniłem tego, co brat Branham widział, że mianowicie na samym końcu, gdy ten nacisk będzie wywierany na zbór, że właśnie wtedy między wierzącymi te potężne cuda będą się działy. Właśnie to, że ludzie, te brakujące kończyny, ręce i nogi naraz, nagle znowu będzie odnowione. Naturalnie możemy to zmienić i wspomnieć. I my liczymy się z tym, że w ostatniej fazie Pan się objawi. Trwajmy w wierze, wierności i cierpliwości i służmy Panu. Módlmy się za siebie nawzajem, miłujmy się nawzajem i że wiedzmy to, że jesteśmy teraz nosicielami obietnic i wtedy te obietnice nas przeniosą. Wtedy ujrzymy je wypełnione przed naszymi oczyma. Jak często mówiliśmy, wpierw było napisane Izajasz 40, wiersz 3, przez ponad 400 lat, Malachiasz 3, wiersz 8, ponad 400 lat. Nagle to napisane słowo, które przedtem było przyobiecane, głos woła na pustyni i to oto pośle anioła mego przed sobą, posłańca mego. To było napisane, to były obietnice, ale nagle te obietnice stały się realnością, stały na zdrowych nogach i oto pismo się wypełniło przed oczyma ludzi. Chrystus, jako to słowo, które stało się ciałem, wypełnienie się biblijnego proroctwa, zbór jest częścią Jezusa Chrystusa, z Boga narodzony, synowie i córki Boże. My nie jesteśmy na zgubionym posterunku. Może teraz jesteśmy opuszczeni, samotni i wyszydzeni, ale dzięki Bogu, że możemy należeć do tej małej trzody. I dzisiaj jeszcze jest to upodobaniem Ojca, aby tej małej trzodzie dać królestwo. I tak jak mieliśmy tą łaskę, że mogliśmy przyjąć przez Boga posłaną i postanowioną służbę, tak wierzę, że nie będą to wszyscy inni, których Bóg łaskawie nawiedzi, którzy deptają nogami to, co On już uczynił, ale tam, gdzie Boża bojaźń, świeża bojaźń, Boży respekt przed Jego decyzjami, przed Jego słowem, posłaniem, postanowieniem, przed wszystkim, co Bóg czyni, tam, gdzie te przez Boga posłane rzeczy są przyjmowane i wierzone, tam Bóg swój zbór będzie budował i wtedy przez tą darowaną służbę uczyni tych świętych zdolnymi, aby mogli ich służbę wykonywać. I ta służba będzie na błogosławieństwo dla wszystkich, którzy jeszcze będą wywoływani i przygotowywani. Bądźmy Panu bardzo wdzięczni. On się w naszej generacji objawił jako ten żywy. On naprawdę wstąpił. To nie jest Jego powtórne przyjście. Jego powtórne przyjście będzie cielesne i wszyscy Go ujrzymy i umarli w Chrystusie wpierw powstaną, a potem my, którzy jeszcze będziemy przy życiu, będziemy przemienieni razem z nimi i zabrani w górę. I na ten temat nie potrzebujemy teraz tutaj się zagłębiać w tym temacie, ale i w Londynie mieliśmy rozmowę. Są jeszcze ludzie, którzy to, co było głoszone, tego nie mogą uporządkować. Znowu byłem zapytany, czy nie wierzę, że Pan już przyszedł. Ja powiedziałem, bracie, tak długo jak ja jestem na ziemi, Pan jeszcze nie przyszedł. Gdy On przyjdzie, wtedy ja pójdę. Tak, tak można to powiedzieć. Gdy On przyjdzie, wtedy my wszyscy idziemy. Wtedy nie przychodzimy, nie powiemy tutaj w Curychu dzień dobry. Pismo Święte mówi, On przyjdzie. Z tym głosem trąby i głosem Archanioła. I umarli w Chrystusie, wpierw zmartwychwstaną, a potem my, którzy żyjemy i pozostaniemy jeszcze, będziemy przemienieni i wtedy wspólnie wszyscy będziemy zabrani w górę, aby być u Pana po wszystek czas, na wieki. Niechby Bóg nas przez swoje słowo pobłogosławił i posilił, dał nowej odwagi, abyśmy wiedzieli, jak już na początku mówiłem, On, który rozpoczął, On dokończy. I drogie serce, jeżeli On w tobie jeszcze nie rozpoczął, niechby to dzisiaj, niechby to teraz się stało, niechby teraz ten początek był uczyniony. Powiedz po prostu w cichości, nie omijaj mnie. Wysłuchaj wołania serca mego. Innym łaskę okazałeś. Nie omijaj mnie. Tylko tam, gdzie On rozpoczął, tam On także dokończy. Bądźcie pewni tego, że On rozpoczął, a On daruje oboje. To chcenie i to skuteczne wykonanie. Dzisiaj chce On wszystkim to darować, którzy jeszcze tego nie mają. A ci, którzy to już mają, tym chce On powiedzieć. Ja rozpocząłem i ja działam dalej i dokończę na ten dzień mojego powtórnego przyjścia. Nasz Pan przyjdzie. Maranata. Uwielbione i wywyższone i czczone niech będzie Jego imię święte za słowo Jego, za zbawienie, łaskę, za przywilej, że możemy teraz żyć, teraz, gdy Bóg czyni historię zbawienia, teraz możemy żyć i mieć udział w tym, co On czyni. Gdy w to wierzycie, że On nas do tej ostatniej służby zboru, jak czytaliśmy, nas wyposaży, uzbroi. Wtedy powiedzcie amen. Amen. Powstańmy teraz do modlitwy. Skłońmy nasze głowy i zamknijmy oczy. Trwajmy w cichej modlitwie i w wierze przed Bogiem Panem, który do nas przemówił. On woła. Czy chcesz powiedzieć tak? Chcesz przyjść? Jezus woła tak, w miłości tych zgubionych do domu. Drogie serce, bez Niego nie masz przyszłości. Szybko przemijają dni, miesiące, lata. Szybko przemija czas. Potem nastanie wieczność. I chyba, że Bóg ten sens i cel włoży w nasze życie. W innym przypadku wypełni się, co jest napisane u proroka Ezechiela. Każda dusza, która grzeszy, umrze. I wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały, którą Bóg daruje. I z tej śmierci może wybawić tylko ten, który sam jest życiem, który przyszedł do ciała i wyrwał to żądło śmierci i przyprowadził na światłość wieczne, nieprzemijalne ciało. Bez Golgoty żadnego wiecznego życia. Ten wieczny przyszedł do czasu, aby nas, którzy jesteśmy doczesni, aby nam darować wieczne życie. Przyjąć musi każdy sam. Uczyńcie to teraz. Wszystkie głowy są skłonione, wszystkie oczy zamknięte. Serca otwarte. Jeżeli ktoś jest tutaj, kto chce być włączony w tą modlitwę, podnieście krótko rękę i znowu ją opuśćcie. Czy jest ktoś tutaj? Niech Cię Bóg błogosławi, młody człowieku. Niech Cię Bóg błogosławi i Ciebie, i tutaj. Niech Bóg błogosławi. Niech Bóg błogosławi. Niech Bóg błogosławi. Uwielbione niech będzie imię Pańskie. Bóg woła. Bóg ratuje. Pan jest obecny. On przez swoje słowo do nas mówił. Teraz On działa dalej przez Ducha Świętego. On pociąga, napomina. Wróg mówi później, a Pan mówi teraz. Pan mówi dzisiaj, gdy słyszycie Jego głos, nie zatwardzajcie serc waszych. Ojcze Niebieski, dziękujemy Tobie z całego serca za Twoje drogie i święte słowo. Dziękujemy Tobie za ten przywilej, że możemy wierzyć, wszystko wierzyć, co mówi Pismo. I tak jak ono mówi, my dziękujemy Tobie za to. Teraz modlimy się za wszystkimi, którzy swoje ręce podnieśli. Ty znasz ich serca. Ty wiesz, czego potrzebują. Panie, Ty wołałeś, do Ciebie oni przyszli. Do Ciebie, Tobie ich powierzamy na czas i wieczność. Przyjmij Ty ich, o Panie. Objaw się im. Daruj im tą pewność, że ich wina została przebaczona. Ich grzech został zgładzony. Tak jak to w Psalmie 103 czytaliśmy. Ty winę przebaczyłeś. Uratowałeś od zguby, wybawiłeś. Dziękujemy Tobie za to, wierny Panie. Niechby Twoje błogosławieństwo spoczywało na nich. Prosimy także o wszystkich innych, którzy w różnych położeniach się znajdują, w potrzebach, w różnych okolicznościach, które ich przytłaczają i zaprzątają. Umiłowany Panie, pomóż nam według Twojego wielkiego miłosierdzia i objaw się Ty sam w Twej mocy. My wierzymy Tobie i dziękujemy Tobie za to, że Ty w naszej generacji posłałeś męża, przez którego mogłeś mówić i działać. I dziękujemy Tobie za to, że ten sens i cel tego Bożego posłania i z tym związanej służby rozpoznaliśmy ją. Dla nas jako zboru rozpoznaliśmy. Ja proszę Ciebie, o Panie, pociesz smutnych, daj odwagi zrozpaczonym i słabym daj siły i mocy. Daruj łaski, abyśmy Ciebie przez wiarę czcili, wszelką niewiarę, wszelką wątpliwość usunęli. Ty jesteś godzien wiary, godzien zaufania. My dziękujemy Tobie z całego serca za to, że i teraz możemy otrzymać Twe błogosławieństwa i Ciebie dożyć. modliśmy. Tobie cześć i chwała, uwielbienie i sława, teraz i na wieki wieków. Alleluja. Amen. Amen.